Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dzisiejszą audiencję ogólną Benedykt XVI poświęcił Eusebiuszowi z Cezarei. Zawierzył również polskie rodziny i wspólnoty Najświętszemu Sercu Jezusa. Program rozpoczniemy od spotkania papieża z wiernymi na placu Świętego Piotra. Następnie o obradującej w Asyżu kapitule generalnej braci mniejszych konwentualnych będę rozmawiał z wikariuszem generalnym tego zakonu. 13 czerwca na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Uczyńmy wszystko, aby w naszym życiu pozostał wyraźny ślad Bożej miłości. Tę zachętę Benedykt XVI skierował na audiencji ogólnej. Katechezę poświęcił Eusebiuszowi, biskupowi Cezarei w Palestynie. Pierwszy historyk Kościoła urodził się około roku 260. Wykształcenie zdobył w Aleksandrii. Uczestniczył w pierwszym soborze ekumenicznym w Nicei. Zmarł w roku 339 lub 340. Jest jedną z największych postaci kultury chrześcijańskiej okresu przełomu konstantyńskiego.
Wybitny teolog i egzegeta, historyk i filolog, erudyta. Jest znany zwłaszcza jako pierwszy historyk chrześcijaństwa. Jego ujęcie historii Kościoła jest chrystocentryczne. W wydarzeniach dokonujących się na świecie stara się dostrzec objawienie misterium Bożej miłości do człowieka. Nauczanie dziejów Kościoła według Eusebiusza nie ma być tylko przekazywaniem wiedzy o minionych wiekach, ale autentycznym świadectwem życia chrześcijańskiego prowadzącym do nawrócenia i do duchowego wzrastania. Do dziś dzieło Eusebiusza stanowi zaproszenie do zadumy nad tym, jak w dzieje ludzkie wpisuje się zamysł Boga, czyniąc je historią zbawienia.
Wśród kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów na placu Świętego Piotra było 1000 Polaków. Papież zawierzył polskie rodziny i wspólnoty Najświętszemu Sercu Jezusa.
Podczas gdy zbliżamy się do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, Jego miłości zawierzam Was, Wasze rodziny, parafie i inne wspólnoty. Z przepitego serca Jezusa niech spływa na wszystkich wierzących obfitość Was. Serdecznie Wam błogosławiam.
Jesteśmy na letnim uniwersytecie Fundacji Jana Pawła II. Uczymy się na temat kultury polskiej, języka polskiego i na temat nauczania Jana Pawła II. Osoby są z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, z Polski też. Mamy jedną dziewczynę z Łotwy.
Chciałbym nauczyć się więcej o swoich polskich korzeniach, o historii polskiej, o kultury, o kinie. O wszystko, co to znaczy, żeby być Polakiem.
Przybyliśmy z Gdańska, jesteśmy tutaj dzięki fundacji Trzeba Marzyć. Jest to marzenie od wielu lat mojej córki. Choruje na zanik mięśni, jest to choroba genetyczna, nieuleczalna.
Należę do Centrum Ochotników Cierpienia. Na pewno umocnienie duchowe. No oczywiście o fizyczne też się modlę. Bardzo gorliwie, o cud. I mam nadzieję, że to się stanie. To są najpiękniejsze chwile mojego życia.
Ksiądz Jerzy Glabas, salezjanin z Poznania, grupa trzeźwościowa. Są to ludzie, którzy po trudach swoich przeżyć z alkoholem pragną się z tego nałogu wyzwolić. Właśnie te doświadczenia tutaj, w tym wiecznym mieście, pomagają nam uczynić dalsze postanowienie, dalsze motywacje do trwania w trzeźwości, do dalszego naszego rozwoju duchowego.
Wśród włoskich grup w audiencji uczestniczyli honorowi dawcy krwi. Z okazji 80-lecia stowarzyszenia papież zachęcił ich do dalszej bezinteresownej służby bliźnim. Podziękował także za zaangażowanie zespołowi badań i informacji społeczno-religijnej, którego praca ukazuje niebezpieczeństwa związane z działalnością sekt i tzw. alternatywnych ruchów religijnych. W słowie do młodzieży natomiast szczególnie pozdrowił studentów zdających obecnie egzaminy. Na czas sesji papież życzył im Bożego błogosławieństwa i pogody ducha.
W Asyżu trwa kapituła generalna ojców franciszkanów, a gościem naszego programu jest ojciec Jerzy Norel, wikariusz generalny zakonu. Proszę ojca, czym zajmuje się obecna kapituła?
Jest to 199. kapituła, licząc od początku naszego zakonu, czyli od XIII wieku. Ma ona charakter kapituły regularnej, zwyczajnej, czyli takiej, która odbywa się raz na 6 lat i właściwie ma dwa zadania do wykonania taka kapituła. Po pierwsze, dokonać oceny życia zakonu poprzedniego sześciolecia, a także wypracować program na przyszłość oraz dokonać wyboru władz, a więc ojca generała, wikariusza generalnego zakonu, jak też i doradców, którzy stanowią Radę Generalną i innych odpowiedzialnych za administrację zakonu na najbliższe sześciolecie. Kapituła w tej części poświęconej ocenie dokonała refleksji na temat tego, co się w tych ostatnich lat działo w różnych dziedzinach życia zakonu, a więc począwszy od formacji początkowej, od formacji ciągłej zakonników, poprzez apostolat, poprzez życie duchowe wspólnot, a więc życie modlitwy, życie medytacji, jak też i inne zadania, które zakon w tym czasie wypełniał. Podpowiem tylko, że priorytetem w ciągu tych ostatnich 9 lat wstecz była formacja początkowa i ciągła, bowiem doszliśmy do wniosku, że od formacji zaczynają się wszystkie inne odpowiedzi na problemy, jakie napotykamy później w naszym życiu duchowym, w naszym życiu braterskim i w naszym apostolacie.
Franciszkanie w przyszłym roku obchodzić będą 800-lecie założenia. A zatem kim są franciszkanie i czym się zajmują?
Jesteśmy zakonem, który, jak tutaj zaznaczono, pochodzi od XIII wieku, bierze swoje początki od świętego Franciszka. Jesteśmy wspólnotą międzynarodową. W tej chwili jest nas około 4,5 tysiąca współbraci. Żyjemy w 63 krajach świata, praktycznie na wszystkich kontynentach. Najbardziej zakorzenieni oczywiście jesteśmy na terenie Europy, zarówno Europy Zachodniej, ale także i początki franciszkanów sięgają XIII wieku również w Polsce i na terenie Europy Wschodniej. Zakon podzielony jest na prowincje, do których bracia przynależą i w których pracują. Franciszkanie jako określona forma duchowości wpisali się bardzo głęboko w ducha europejskiego i ducha katolickiego. Osobowość świętego Franciszka, tak dobrze znana, jest głęboko także wpojona w takie wartości jak radość życia, afirmacja dla życia, jak też i duch dialogu, duch dobra, pokoju, radości, ale też i głęboka kontemplacja Chrystusa, szczególnie Chrystusa ukrzyżowanego i jego droga poprzez pasję dla dobra człowieka. Tę duchowość staramy się także wprowadzać wśród tych wszystkich ludzi, wśród których żyjemy, którym apostołujemy. Żyjemy w prawie 1000 różnych wspólnotach, rozproszeni po całym świecie, obejmując oczywiście swoim zasięgiem, swoim apostolatem wiele, wiele setek tysięcy ludzi, którzy z nami razem także stanowią rodzinę franciszkańską. W kapitule generalnej bierze udział obecnie 98 delegatów pochodzących, jak powiedziałem, z różnych krajów świata. Są to zarówno prowincjałowie, jak też i kustosze, czyli takie organizmy nieco mniejsze jak wiceprowincje, jak też i delegaci z poszczególnych prowincji z całego zakonu. W kapitule biorą udział także po raz pierwszy ci współbracia, którzy kierują tak zwanymi delegaturami prowincjalnymi, a więc wspólnotami żyjącymi w poszczególnych krajach, w których franciszkanizm albo niedawno wrócił, albo dopiero jest w trakcie rozwoju tuż po założeniu. To wszystko po to, aby oni również wnieśli swoje doświadczenie z tych nowych kultur, w których żyją, pracę naszej kapituły, tak aby zrównoważyć głos tradycji z głosem tego, co nowe, co ciekawe, co inspirujące dla nas wszystkich.
Trwa kapituła generalna. Zapewne już udało się wam przeanalizować obecny stan zakonu. A zatem przed jakimi wyzwaniami, zadaniami stoi obecnie zakon?
Staramy się w refleksjach nad naszym życiem brać pod uwagę nie tylko nasze własne sprawy, a więc nasze struktury, nasze problemy, z którymi przychodzi nam się zmierzać, problemy wewnętrzne, ale przede wszystkim jako punkt odniesienia staramy się wsłuchiwać w głos Kościoła i w głos świata. I także te nasze wyzwania, które przed nami stają, wypływają właśnie z tego wsłuchiwania się w głos Kościoła i w głos współczesnego świata. A więc odpowiedź na takie zjawiska jak sekularyzacja, brak nadprzyrodzonych motywacji, brak radości życia w ludziach, brak entuzjazmu lub brak zawierzenia w przyszłość, jak też i takie zjawiska jak globalizacja, migracja narodów, jak nowe wyzwania stojące także przed współczesnymi kulturami, a szczególnie zjawisko ścierania się kultur i religii, które doprowadzają również do konfliktów. Staramy się również ogarnąć naszym zasięgiem szczególne formy naszego posłannictwa, jak nasze zaangażowanie na rzecz ludzi ubogich, jak nasze zaangażowanie na rzecz promocji wartości chrześcijańskich w kulturze i chrześcijańskiej odpowiedzi na współczesne wyzwania świata. Staramy się również zaangażować dialog na rzecz pokoju, sprawiedliwości, na rzecz dialogu międzyreligijnego. To wszystko po to, aby właśnie nie tyle zamknąć się we własnym getcie, ale tak jak franciszkanie czynili od początku, od XIII wieku, być w całym tym sercu świata, który żyje. Możemy powiedzieć w tym garnku, który się tak kotłuje. My chcemy być tam w środku, chcemy dać swoją własną odpowiedź na to, czym ludzie żyją, z czym się zmierzają, z czym się spotykają.
A jak w konkrecie wygląda wasza promocja kultury i dialog ekumeniczny i międzyreligijny?
Asyż niewątpliwie stał się, szczególnie od czasów sławetnego spotkania międzyreligijnego w 1986 roku, symbolem dialogu międzyreligijnego, oczywistym dla wszystkich. Ja mogę z własnego także doświadczenia powiedzieć, iż na przykład w dalekim Kazachstanie zanotowałem fenomenalne uznanie dla osoby Jana Pawła II i dla franciszkanów właśnie z powodu tegoż spotkania, które odbyło się w 1986 roku i które w oczekiwaniu mieszkańców Kazachstanu, zarówno przywódców religijnych, jak też i prostych ludzi, jest dla nich bardzo inspirującą płaszczyzną. Oni by chcieli uczestniczyć w tym, oni by chcieli wiedzieć coś więcej o tym. Asyż jest miejscem pokoju właściwie od XIII wieku. To przesłanie pokoju Jan Paweł II przesłał z Asyżu nieprzypadkowo, właśnie sięgając do korzeni, do osoby świętego Franciszka, który swoją otwartością wobec świata i wobec ludzi, nie dzieląc ich na wyznawców takiej czy innej religii, tylko widząc w nich wszystkich dzieci Boże, to przesłanie wypływa w sposób oczywisty i my staramy się jako dziedzice świętego Franciszka to przesłanie przekazywać. A więc bardzo różne zaangażowanie. Powiedzmy tutaj w Asyżu mamy ten ośrodek, jakim jest Sacro Convento, który obejmuje także i grób świętego Franciszka i dwie wielkie bazyliki, w których organizowane są różne spotkania i te przy świetle Jupiterów, jak ogromne światowe dwa spotkania przywódców religijnych, jak też i wiele spotkań o charakterze bardziej kameralnym, w których spotykają się przedstawiciele różnych kultur, różnych religii, na spotkaniach bardziej czy mniej formalnych. Staramy się również działać poprzez własne struktury w tych miejscach, w których pracujemy, a szczególnie warto tutaj sobie uświadomić, że jako zakonnicy rozproszyliśmy się po całym świecie, żyjemy w 63 krajach świata, w tym w wielu miejscach żyjemy na styku kultur. W ostatnim czasie odpowiadałem za nasze obecności na terenie Europy Wschodniej i Azji Centralnej, w której na przykład takie obecności jak Kazachstan, czy Uzbekistan, czy zwłaszcza Rosja Południowa, w której jest bardzo duży element i muzułmanów, i buddystów, jak też i oczywiście prawosławnych, jest tą przestrzenią, w której staramy się tę ekumenię uprawiać na zasadzie kontaktu życia. Może warto tutaj też powiedzieć i o szkole ekumenicznej świętego Franciszka, który miał bardzo proste recepty. Powiedział w ten sposób: bracia, przede wszystkim, jeśli idą do innych ludzi, ludzi innych religii, niech będą sobą, niech będą dobrymi ludźmi, niech będą dobrymi sąsiadami, niech będą uprzejmi, niech będą dyspozycyjni. A jeśli Bóg im pozwoli i jeśli tak trzeba będzie, niech głoszą Chrystusa. I my również staramy się w ten sposób zaangażować. Mamy w naszych prowincjach także i struktury, które celują właśnie w takim kierunku, by nakłaniać do dialogu. Mamy domy pojednania i spotkań, mamy ośrodki ekumeniczne, mamy ośrodki międzyreligijne, ośrodki duchowości franciszkańskiej rozproszone w różnych stronach świata, ale także i sięgamy bardzo chętnie do narzędzi nowego apostolatu, jak na przykład internet, jak różnego rodzaju media, których używamy. Wystarczy tutaj wspomnieć świetnie znany ośrodek w Niepokalanowie, dziedzictwo świętego Maksymiliana, które również obejmuje telewizję, radio, czasopisma, książki, jak też inne media. A więc nasze zaangażowanie także na poziomie promocji wartości chrześcijańskiej w kulturze odbywa się za pomocą tychże narzędzi. Bardzo chętnie sięgamy po spotkania różnego rodzaju, zwłaszcza z młodzieżą, z ludźmi sztuki, twórcami, Asyż, to również warto zaznaczyć, jest perełką dziedzictwa kulturalnego i artystycznego. Staramy się także jako zakonnicy nie pozostawać z tyłu za naszymi współbraćmi sprzed wieków. Kształcimy także i artystów spośród nas, muzyków, malarzy, rzeźbiarzy, i jak też i uczulać nas samych na wartość sztuki, na wartość kultury i uczyć tego szacunku także tych ludzi, z którymi pracujemy, a więc tworzymy i franciszkańskie centra kultury, organizujemy festiwale muzyki, organizujemy wystawy różnego rodzaju, aby poprzez język sztuki mówić także o Bogu, który jest pięknem, który jest dobrem, który jest propozycją dla każdego człowieka.
W najbliższą niedzielę papież przybędzie tutaj do Asyżu. Czym jest ta wizyta?
Dla nas to jest prześwietna okazja do tego, aby w tym kontekście kapituły także pochylić się nad tym, który dla nas jest przewodnikiem, bowiem zakon franciszkański żyje w Kościele i żyje dla Kościoła, wyraża się także poprzez Kościół. Jak przed 8 wiekami święty Franciszek poszedł do papieża, aby tam wysłuchać jego orędzia, tak też ze zrządzenia opatrzności po 8 wiekach papież przychodzi do świętego Franciszka i my chcemy być tymi słuchaczami, którzy pochylą się u jego stóp i wysłuchają jego orędzia. Zatem dla nas wizyta Ojca Świętego tutaj jest czymś wyjątkowym, myślę, ale odnoszę się przede wszystkim do tego, że odbywa się w czasie kapituły, kiedy my stawiamy sobie pytanie: Panie, co chcesz, abyśmy czynili? I w jaki sposób my możemy iść i odbudowywać Kościół, którego zadanie odbudowania otrzymał święty Franciszek? Spodziewamy się od Ojca Świętego usłyszeć odpowiedź na te dwa pytania.
Widzimy, że franciszkanie podejmują wiele ciekawych inicjatyw. Na czym jeszcze polega ich praca duszpasterska w świecie? Gdzie jest najwięcej powołań i gdzie najbardziej franciszkanie się rozwijają?
Franciszkanie, tak jak inne rodziny w łonie Kościoła, są żywym organizmem i są nierozłącznie związane z Kościołem i ze społeczeństwem. Tam, gdzie rozwija się Kościół, tam rozwijają się franciszkanie. Tam, gdzie Kościół zanika albo gdzie Kościół znajduje się w kryzysie, tam też takie samo zjawisko dotyczy nas. A więc tutaj przede wszystkim, jeśli chodzi o sytuacje kryzysowe, bo i o takich należy wspomnieć, występują w Europie Zachodniej. Jesteśmy w tej chwili w trakcie poszukiwania sposobu na restrukturyzację naszych obecności w Europie Zachodniej, tak aby lepszą odpowiedź dać społeczeństwu, które jest w procesie nieustannych zmian i niewątpliwie w głębokim kryzysie zarówno wiary, jak też i w kryzysie społecznym. Ten sam negatywny fenomen dotyczy Stanów Zjednoczonych Ameryki. Natomiast notujemy stabilny wzrost, jeśli chodzi o Europę Wschodnią. Myślę, że to zjawisko jest fenomenem Jana Pawła II na pewno, ale także i świeżością, którą niesie ze sobą Europa Wschodnia, to miejsce zetknięcia się dwóch wielkich tradycji Wschodu i Zachodu. Pewnym elementem w tym spokojnym, stabilnym wzroście jest także fakt, że jesteśmy, myślę tutaj szczególnie o prowincjach polskich, jesteśmy otwarci na misję, że chętnie wyruszamy z Ewangelią, chętnie pomagamy Kościołowi, co w ekonomii Bożej niewątpliwie premiuje postaci powołań. Natomiast zakon, szczególnie w ciągu ostatnich 40 lat, bardzo dynamicznie rozwija się w strefach południowych naszego globu, a więc w Ameryce Południowej, w Afryce i w Azji. Jeśli miałbym określić taki boom, który może się dokonywać, na pewno Azja jest tutaj terenem z niezmiernie dużym potencjałem. I tam rzeczywiście rozwijamy się. Nasze prowincje w Indonezji, w Indiach, na Filipinach, Korei, to są bardzo żywe jednostki. Planujemy także, jeśli Bóg nam pobłogosławi, wyruszyć do Wietnamu, jak też i do Chin, co jest naszym ogromnym marzeniem. W gruncie rzeczy tak naprawdę to byłby powrót franciszkanów na tereny państwa środka, bo początki tego sięgają XIII wieku, a potem w bardziej współczesnych czasach obecności nasze istniały do czasu rewolucji kulturalnej.
Ja dziękuję ojcu za rozmowę, a państwu przypomnę, że gościem naszego programu był ojciec Jerzy Norel, wikariusz generalny zakonu franciszkanów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
I to już wszystko w naszym środowym magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.